Witam Państwa, Lech Pilarski. Edukacja to klucz do wyjścia z biedy, lepszego życia. To jednak nie otwieranie drzwi, a jedynie możliwość. Wielu ekspertów, a także sporo zrealizowanych projektów pokazują, że dobry system edukacyjny jest w stanie zwiększyć bogactwo i ludzi, i krajów. Pytaniem zasadniczym jest, jakiego rodzaju kompetencje i wiedza są potrzebne mieszkańcom, aby znaleźli dobrą i dobrze wynagradzaną pracę. W Finlandii, na przykładzie której się dzisiaj skupimy, zdecydowano, że istotne są kompetencje społeczne, praca w grupie i umiejętność rozwiązywania problemów. Temu podporządkowano zmiany w szkołach, ale o szczegółach za chwilę będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam. Jestem, proszę Państwa, w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, w gmachu Instytutu Matematyki i Informatyki. Królowa Nauk pod patronatem owej dyskutujemy właśnie o systemach oświatowych, bo właśnie na Królowej Nauk widać, jak istotne są kwestie związane z systemem edukacji. Swego czasu wyprowadziliśmy matematykę z matury i okazało się, że nasze matematyczne kompetencje spadły poniżej krytyki. Trzeba było ponownie wprowadzić ową matematykę do systemu egzaminów maturalnych, żeby można było ową matematykę odpowiednio przygotować ludzi i kształcić studentów, bo tych dramatycznie zaczęło brakować. To pokazuje, jak ważny jest system edukacji, jak ważne są zmiany. Dlaczego pani Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji SocLab, dlaczego przyglądamy się systemowi fińskiemu edukacji?
System fiński ostatnio zyskał, czy no kilka lat temu już zyskał ogromną popularność na całym świecie dzięki wynikom, które osiągnięto, wynikom porównywalnym tak zwanej PISA. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że oczywiście nie ma systemów idealnych i chcielibyśmy się przyjrzeć temu fińskiemu modelowi, bo wydawało nam się, że jest on bardzo ciekawy z bardzo różnych też przyczyn i powodów. Jest to system, w którym na przykład bardzo dużo kładzie się nacisk na kooperację uczniów ze sobą. Jest to również system, który jest nastawiony na budowanie takiej samodzielności uczniów pod bardzo jakby różnym względem. Jest to też system, który bardzo dużo się jakby zmienia i jest to system w takiej wiecznej reformie i to też było bardzo ciekawe, no ponieważ też jakby jesteśmy w momencie reformy systemu edukacji w Polsce, żeby się zastanowić i przyjrzeć z bliska, jak reformować system edukacji. Jest to bardzo delikatna materia i tak naprawdę wpływ na uczniów, na nauczycieli i na całą rodzinę jest ogromny, więc chcielibyśmy też zobaczyć z bliska, jak wprowadzać zmiany w sposób też efektywny, tak, żeby ten efekt, który chcemy osiągnąć, rzeczywiście udało się zrobić. Bardzo nam zależało, żeby zaprosić praktyków, żeby zaprosić ludzi, którzy mogliby z pierwszej ręki opowiedzieć nam właśnie o systemie w Finlandii.
I takich praktyków za chwilę będziemy gościli w naszym mini studiu. Polaków, którzy po prostu pracują w fińskiej oświacie, przyglądają się jej codziennie, będąc częścią owego systemu. Ale czy można porównywać oświatę, edukację w Polsce z nakładami PKB prawie 5% z Finlandią, która ma prawie 7%. Te 2% stanowi no, istotną różnicę. Dr Dobromir Dziewulak, Uniwersytet Warszawski.
Na pewno stanowi istotną różnicę, ale proszę pamiętać, że w polityce oświatowej jest wiele różnych zmiennych. To, że ktoś przeznacza 7%, a ktoś 5%, jeszcze trzeba pamiętać, jakie PKB posiada każdy kraj. Oprócz tego to nie tylko pieniądze, ale również kwestia chęci. Na przykład można by zadać pytanie, które miejsce w wydatkach budżetowych jest które miejsce jest realizowane przez Finlandię, a i porównać to z miejscem na przykład polskim.
Czyli no, Polska to jest 9. miejsce od końca w Unii Europejskiej.
Tak, ale to jest 4. miejsce, znaczy jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, to gdybyśmy je wszystkie policzyli, okazuje się, że oświata jest 4. w budżecie, więc z punktu widzenia, gdybyśmy porównywali, są kraje, które ich miejsce jest 7., 8. w wydatkach, Polska 4., więc też tego rodzaju opinia, że na przykład oświata jest niedofinansowana, powinna być ostrożnie komunikowana, ale rozumiem, z czego wynika taka teza, że oświata w Polsce jest niedofinansowana. No niedofinansowana jest przede wszystkim dlatego, że rodzice często muszą dopłacać na ksero, papier, a to wynika z tego, że jednak tych pieniędzy jest mało, bo mało jest ich w budżecie jako takim. Więc porównując, trzeba świadomie, obiektywnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy. Budżet tak, ale także uwarunkowania społeczne, historyczne, czego chcemy, jak ten system wyglądał do tej pory, uwarunkowania geograficzne, które w niektórych krajach mają znaczenie, a w niektórych nie. No i oczywiście demograficzne, czy potrzebujemy więcej nauczycieli, czy jest niż, czy wyż, czy nas stać na zwiększanie liczby klas, liczby uczniów w klasach, czy też skoro mamy dużo nauczycieli, a mało uczniów, czy może jest pomysł, żeby podzielić te klasy i jeszcze zmniejszyć? Ale znowu pytanie, czy nas stać? Więc te wszystkie zmienne, one wpływają na to, na ostateczny obraz. I bardzo trudno powiedzieć porównajmy, czyli że jeżeli ktoś powie porównajmy, to musimy najpierw wyjściowo zastanowić się nad tym, przeanalizować wszystkie te elementy.
Ale pytanie jest tego rodzaju. Jak powinniśmy zmieniać ten system edukacyjny, żeby dostosować się do zmieniającej się gospodarki, do zmieniającego się życia? Nowoczesne technologie wprowadzają nowe potrzeby. I pytanie, na ile system edukacyjny przygotowuje młodych ludzi do tego, żeby sprostać owym potrzebom nowoczesnej gospodarki, nowoczesnej technologii, nowoczesnego społeczeństwa?
Tendencja na świecie wyraźnie pokazuje, że głównym kierunkiem tych zmian jest skupienie na myśleniu ucznia, na rozwiązywaniu problemów. To wynika z czegoś, co nazywa się w edukacji odencyklopedyzowaniem programów, ale ostrożnie. Odencyklopedyzowanie wcale nie oznacza, że uczeń nie będzie znał nazwisk, dat, faktów. To tylko oznacza zmianę charakteru dydaktycznego. Właśnie ta nowoczesność w dydaktyce polega na tym, że nauczyciel nie zamyka oczu na to, na dostęp do informacji, tylko korzysta z niego. W związku z tym jest to jakby zbawienie dla nauczyciela, że on nie musi przekazywać tych szczegółów, skoro uczeń ma swobodę dostępu do tych informacji. Więc na tym również polega pomysł na zmianę. Świat sprzed 30 lat, czyli hasłowo możemy powiedzieć z czasów bez globalnej wioski i czasy dzisiejsze, to zupełnie inna rzeczywistość. I dydaktycy o tym bardzo głośno mówią i nie da się porównać sposobu nauczania i uczenia się sprzed 30 lat z tym, co mamy współcześnie.
Czy udaje się to pogodzić właśnie w Finlandii? Korzystanie z owej globalnej wioski, nie obciążanie pamięci zbytnio faktami, bo można je błyskawicznie znaleźć w internecie, tylko przygotowuje się młodych ludzi, żeby stawiali dobre pytania i potrafili znaleźć odpowiedzi na te pytania.
Tak jak w fińskiej edukacji, czy w fińskim systemie edukacji, no wyraźnie widać też, o tym mówili nasi prelegenci wcześniej, że bardzo istotne i ważne są takie dwie wartości, które wydaje mi się, że no są jednak pewną słabością w Polsce, czyli kooperacja i współpraca w małych grupach. To, co nazywamy taką peer-to-peer, czyli taką nauką jakby rówieśników, to, że rówieśnik uczy swojego rówieśnika. Wydaje mi się, że wciąż jest zbyt mało tego w polskiej szkole. Jesteśmy dosyć zindywidualizowani i tacy nastawieni nie na kooperację, tylko raczej na ściganie się i na otrzymywanie na przykład lepszych ocen. A druga taka wartość, którą bardzo podziwiam też w fińskiej edukacji, to jest nastawienie na usamodzielnianie się uczniów. Czyli nauczyciel tak naprawdę bardzo często w takich klasach jest kimś, kogo nazywamy facylitatorem, czyli kimś, kto wspomaga proces uczenia, a nie jest tą chodzącą encyklopedią, która jakby ma odpowiedzi na wszystkie pytania i ten przekaz między nauczycielem a uczniem jest naprawdę bardzo często dwustronny. I wydaje mi się, że jest to no, jeden z takich ważniejszych elementów, których też jako mama dwóch synów w systemie szkolnym obserwuję, brakuje w polskim systemie. Jest czasami to bardzo widoczne w alternatywnej na przykład edukacji w Polsce, w takich szkołach jak na przykład szkoły demokratyczne. Natomiast wydaje mi się, że w szkołach publicznych zdecydowanie więcej powinno być takiej kooperacji, umiejętności pracy w grupie. No i właśnie budowanie takiej samodzielności, że uczeń, uczennica wie, że potrafi sam znaleźć jakąś informację, wykorzystać ją i jeszcze do tego podzielić się ze swoimi rówieśnikami w grupie.
Na ile uda się przekonać polityków, ale przede wszystkim na ile uda się przekonać rodziców, że właśnie system edukacyjny trzeba zmieniać w tym kierunku, bo współpraca z rodzicami jest tutaj najistotniejsza. Często są takie sytuacje, że mamy fajnego nauczyciela, wprowadza te nowinki edukacyjne, ale większość rodziców ma na horyzoncie maturę, egzamin dla ośmioklasistów i bardziej liczą się tego typu cezurki i oceny niż nowoczesność systemu edukacji.
Myślę, że ogromne znaczenie ma zmiana systemu myślenia o edukacji w ogóle. To, co Finlandia wykorzystała do maksimum, to zaufanie. Ja myślę, że zaufanie w edukacji to fundament. Jeżeli ufamy uczniowi, jeżeli ufają rodzice nauczycielowi, a nauczyciel ufa rodzicom, że nie żąda, że rodzice nie żądają niewyobrażalnego albo niemożliwego od nauczyciela, to wtedy system będzie działał dobrze. Każdy niech robi to, na czym zna się najlepiej. W związku z tym, jeżeli decydujemy się oddać swoje dzieci do szkoły, dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, musimy mieć tę odrobinę, nawet więcej, zaufania. I Finowie to wykorzystali. Finowie wykorzystali, dzięki temu status nauczyciela w Finlandii jest niezwykle wysoki. Bardzo trudno zostać nauczycielem. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że co dziesiąta osoba, jak nie więcej, otrzymuje taką możliwość studiowania, żeby zostać nauczycielem. Więc to wszystko wpływa na też status społeczny nauczyciela, ale znowu zaczyna się od zaufania.
No tak, trzeba mieć kompetentnych ludzi, musimy tym ludziom i ich wiedzy zaufać, żeby można było później osiągać efekty. Jeśli mamy niskie mniemanie o tym kimś, kto zajmuje się naszym dzieckiem, to trudno zbudować zaufanie, panie doktorze.
Trudno, ale to jest tak, że może to jest nasza przywara też narodowa, że najlepiej znamy się na sporcie, na medycynie, na polityce, najlepiej znamy się na edukacji, na kuchni. No, można by wymieniać wszystkie dziedziny życia codziennego. Może każde następne pokolenie, mając więcej kontaktów ze światem, może zrozumie, że trzeba podglądać inne osoby, uczyć się od nich i w ten sposób uczymy się zaufania do innych.
I za chwilę przyjrzymy się, właśnie będziemy podglądać, w cudzysłowie mówiąc, pracę fińskich nauczycieli, bo będę rozmawiał z osobami, które w tych fińskich szkołach uczą. A teraz dziękuję za rozmowę. Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Fundacja SocLab w Białymstoku, organizator, jeden z organizatorów dzisiejszej konferencji Fińska Edukacja. Najprostszy tytuł, jaki może być, ale oddaje wszystko, o czym dyskutujemy tutaj, i również dr Dobromir Dziewulak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj, proszę państwa, przyglądamy się fińskiemu systemowi edukacyjnemu i na razie rozważaliśmy różne teoretyczne sprawy, a teraz porozmawiamy sobie z praktykami, z osobami, które na co dzień żyją w Finlandii. Niektórzy uczą w szkołach, a niektórzy przyglądają się systemowi edukacyjnemu, analizując go z punktu widzenia naukowego. Magda Karjalainen, Uniwersytet w Oulu, i Sławomir Monkiewicz, International School Vantaa. To w Finlandii już śnieg jest, czy nie?
Wyjeżdżając tydzień temu, spadł pierwszy śnieg w Oulu właśnie, dokładnie w tym roku.
Tak, to była dla nas niespodzianka. Dzień przed wyjazdem ja musiałem zmieniać opony na zimowe, żeby dojechać do lotniska.
To jak się przystosować do tego życia, ale z drugiej strony do tego zupełnie innego ponoć systemu edukacyjnego. Pan na co dzień praktykuje, no właśnie, jak on wygląda, ten system? Stawia się oceny czy nie? Bo różne informacje do nas docierają.
To znaczy jest dużo mitów i jest dużo rzeczy, które są prawdziwe. Ten system jest zarazem jest bardzo podobny i jest bardzo, bardzo różny. Chyba najróżniejsze jest, znaczy nie najróżniejsze.
Największa różnica.
Największa różnica jest w podejściu nauczyciela do ucznia. I tak samo z drugiej strony ucznia do nauczyciela.
To znaczy nauczyciel pan i Bóg, car i władca, czy nauczyciel mistrz?
To znaczy my właśnie stoimy na tej samej platformie i jeżeli nauczyciel traktuje ucznia poważnie, jeżeli mamy jakiś problem, nauczyciele nie zgłaszają się na przykład do rodziców w pierwszej instancji, tylko rozmawiają z uczniem i starają się tłumaczyć problemy. Uczniowie z drugiej strony mają bardzo dużo wolności, bardzo dużo, z drugiej strony też różne formy przekazu. Nie są środki na przykład, których używamy, żeby przetestować, to nie są tylko egzaminy, ale też mamy różne prezentacje, projekty, gdzie uczniowie, którzy są mniej zdolni w pewnych dziedzinach mogą wykorzystać to w innych.
To co z tymi z ocenami, żeby obalić jeden z mitów?
Jest skala, która jest troszkę dziwna, od 4 do 10. Ja do tej pory nie wiem, dlaczego skala rozpoczyna się od 4, kończy się na 10. Wydaje mi się, że troszkę, że czwórka wygląda lepiej niż 0. Taka moja.
Żeby od razu nie pejoratywnej opinii o uczniu nie wyrabiać sobie, to o to chodzi, pani Magdo?
Tak, ja myślę, po prostu nikt nie jest tak zły w niczym, żeby dostać 0, 1 albo 2 i 3. Bo nie wiem, czemu to oczywiście arbitralnie, tutaj czwórka jest ustalona jako najniższa, ale tak, myślę, że o to chodzi, żeby, to już mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym przed chwileczką tam na sali, że po prostu każdego ucznia traktuje się w sposób indywidualny, każdy przychodzi z jakimiś umiejętnościami, swoimi predyspozycjami, talentami i to się, na tym się buduje.
Czyli nauczyciel nie ocenia tak do końca, tylko stara się w tym młodym człowieku wykształcić pewne umiejętności, najpierw wyłuskać to, w czym on jest dobry i wzmacniać te cechy.
Tak. Tak, dokładnie. To nauczyciel, jeszcze bym dodała, jaka jest relacja. Moim zdaniem przyjaciel naprawdę dobrze oddaje. To oczywiście tu jakaś granica musi być postawiona, ale sama natura tego, jaka jest natura w relacji przyjaciel, który właśnie powie, to dobrze robisz, ale powie też, tego nie rób, bo to jest złe, bo nie wiem, no, czy tam nie najlepsze. I tak, kształtowanie, kierowanie, wskazywanie dobrych ścieżek, wskazywanie, jak można coś inaczej zrobić, kształtowanie krytycznego myślenia i tak dalej. Tak, na pewno.
Noszą dużo książek w plecakach do domu, mają zadania domowe. Jak to wszystko pozmieniano, żeby ten system edukacyjny unowocześnić?
Ja pracuję na uniwersytecie, pracuję z nauczycielami, ale mogę się wypowiedzieć na tym z doświadczenia też jako mama drugoklasisty w tej chwili, który najwięcej dwie książki czasami przynosi do domu. Czasem ktoś zapomni, powiedzie, tak, była praca domowa, ale zapomniałem, to następnego dnia zrobi, nic się nie stanie też. Zostawiają to, co niepotrzebne w szkole. Praca domowa jest i to jest też jeden z tych mitów, że nie ma tego. Jest i chyba codziennie prawie jest. W piątki tylko nie ma. To wiem, że Filip zawsze wraca z pustym plecakiem do domu, ale jest tego naprawdę niewiele. On przychodzi do domu, siada, robi pół godziny. Czasem jak matematyka, to mu to szybko pójdzie, jak czytanie, bo to trochę mu wolniej, idzie to trochę dłużej. Jest wolny, nie ślęczy nad tym godzinami, ale jest, tak.
A musicie dużo wkuwać? Dużo musi pani tam syna motywować do tego, żeby to zapamiętał, jakie PKB jest w Szwecji, dlaczego Finlandia jest biedniejsza od Szwecji i tym podobne rzeczy?
Jeszcze w drugiej klasie szkoły podstawowej to takich tematów nie przerabiają. Znaczy, to akurat dosyć taki indywidualna różnica. Mój syn jest dwujęzyczny, no i szkoła fińska w domu, znaczy po polsku ze mną rozmawia i to czytanie mu tam troszkę może ten język, rozwój językowy trochę inaczej przebiega. Także nad czytaniem siedzimy, ćwiczymy, ale to jakoś nigdy nie było większych. No parę razy się zdarzyły jakieś lamenty, ale generalnie nie muszę go jakoś strasznie przyciskać do tego. Nie wiem.
A wkuwania dużo?
Nie. To znaczy, mówię, no tak jak na tym etapie druga klasa, tyle co mogę powiedzieć, to nie, ale wiem, że w starszych klasach też to nie jest, to nie chodzi o to, żeby zapamiętać, wykuć, nauczyć się na pamięć, tylko zupełnie inne podejście. Tutaj Sławek może się więcej wypowiedzieć na temat projektu.
Ja ogólnie też mam dwójkę dzieci i mój syn jest w trzeciej klasie, córka jest w pierwszej i w pewnym momencie zastanawiałem się, jak nauczyciele podejdą do na przykład tabliczki mnożenia, jak on się tego nauczy, jeżeli tego nie trzeba będzie wkuwać. Ja odpowiedzi na to pytanie samemu nie znam.
Nauczył się?
To znaczy całkiem mu to nieźle idzie i nie ma takiego stresu, że musimy trenować to. W naszej szkole, w której pracuję, mamy takie kryterium, że chcielibyśmy kontrolować pracę domową i żeby nie przekraczała ona pół godziny dziennie. Ale z drugiej strony ważne jest, żeby uczniowie wyrobili sobie tą manierę, że wracają do domu i codziennie robią coś w szkole. Czyli praca domowa jest.
Oceny są, praca domowa jest. To co różni fińską szkołę od polskiej? Pan z własnego doświadczenia może to najlepiej powiedzieć.
Jeszcze raz chcielibyśmy powtórzyć to, że nasze podejście do uczniów na pewno jest specyficzne. To nie jest to tak, że nie mamy problemów. Być może dlatego, że uczniowie mają dużo wolności, te problemy w naszej szkole są widoczne. Czasami uczniowie zachowują się w sposób naganny. Naszym zadaniem jest rozmowa z nimi i środki, których używamy, to jest po prostu, to nazywamy to dyskusja z uczniem. Jeżeli to nie pomaga, wzywamy rodziców. Rozmawiamy, ale w przyjacielski sposób, próbujemy wytłumaczyć. Są następne środki, ale ich zupełnie nie używamy.
Nie ma pręgierza, nie ma tego typu rzeczy?
Nie ma pręgierza i tego typu innych rzeczy i też nie ma tego dla nauczycieli, co jest ważne. Czyli ta wolność, nie to tylko dotyczy wolności ucznia, ale też przede wszystkim wolności w tym, co może nauczyciel robić, jak to robi, w szacunku do nauczyciela, w zaufaniu, jakim darzy się nauczyciela. I to jest chyba jedna rzeczywiście, to akurat nie jest mit, chociaż to się słyszy, ale to wydaje mi się, że to jest dosyć zgodne z prawdą. Nie ma tych inspekcji, nie ma tych wszystkich takich tradycyjnych mechanizmów kontroli pracy nauczyciela nie ma i po prostu to wydaje mi się sprawia, że nauczyciele są po prostu, cieszą się tą pracą, bo jak się im ufa, to oni po prostu wykonują dobrą robotę.
A pieniądze? Da się żyć z pensji nauczyciela w Finlandii?
To znaczy, wymijając, odpowiadając, porównując na przykład standardy amerykańskie, różnica pomiędzy płacą nauczyciela a płacą doktora, jest wielka różnica. W Finlandii ta różnica jest w zasadzie dużo mniejsza. Dlatego ludzie, którzy wybierają karierę jako lekarz czy nauczyciel, w zasadzie pozostają w tym zawodzie przez długi okres. I no, wiadomo, pensja jest bardzo dobra.
Praca w grupie to podstawowe umiejętności, których naucza się w szkole fińskiej?
Przepraszam, nie usłyszałam.
Praca w grupie.
Tak. To się, patrząc na kształcenie nauczycieli z własnej perspektywy, to się bardzo mocno podkreśla. Nikt nie jest sam sobie indywidualnym członkiem społeczeństwa. Jesteśmy razem i tak. I to się podkreśla i myślę, że też w szkole, tak jak się pracuje coraz więcej, szczególnie przy tym wprowadzeniu nowej podstawy programowej, to nawet jeszcze bardziej będzie podkreślane, bo zmienia się jakby cały model. Nie ma tych, troszeczkę się odchodzi od tych poszczególnych przedmiotów, które są oddzielne przedmioty, bardziej się podchodzi w inny sposób do tej nauki, jako do nauki o pewnych zjawiskach. I tu się przydaje też właśnie praca w grupie, oczywiście uczniowie, ale też patrząc na nauczycieli, jak współpracują między sobą. To po prostu się inaczej nie da chyba już. I tak chyba jest najlepiej.
Czyli bardziej kształtuje się kompetencje, umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy niż takiej wiedzy wykutej na blachę. Możemy to później sprawdzić bardzo łatwo w teście. Tutaj raczej zadanie daje się uczniom do rozwiązania i na tej podstawie ocenia się ich kompetencje, ich wiedzę, ich umiejętności.
Tak, i to jest możliwe przez to właśnie, że nie ma tych standardowych testów, bo wiadomo, jeżeli są jakieś standardowe testy, gdzie pewne oceny trzeba postawić i tak dalej, to zupełnie też inna praca jest możliwa. Nie zawsze tego typu praca jest możliwa w zależności od tego, jakie wymagają wymagania są, jeśli chodzi o ocenę. I to właśnie brak tej kontroli nad nauczycielem umożliwia również tego typu pracę.
I na koniec pytanie. Czy powinniśmy z Finlandii ściągnąć te doświadczenia do polskiej szkoły, czy nie?
Na pewno warto jest przypatrzeć się systemowi. Ten proces na pewno jest skomplikowany. Pewne rzeczy można ściągnąć, pewne rzeczy się nie da, są bardzo specyficzne. Według mnie sam pomysł tej konferencji pokazuje, że jest duże zainteresowanie, aby zmienić nasz własny system. Także bardzo ciężko jest odpowiedzieć, które rzeczy, ale na pewno warto jest oglądać różne inne systemy, włączając fiński, i próbować motywować nauczyciele, bo nauczyciele są tą siłą napędową systemu.
Ja się zupełnie w zupełności z tym zgodzę. Przyglądać się trzeba, starać zrozumieć, bo to też nie jest tak, że po prostu pewne rzeczy można łatwo wprowadzić, starać się zrozumieć, skąd one się biorą. Nie wszystko się da, są zupełnie inne społeczeństwa, inne uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe, ale na pewno warto uczyć się nawzajem. Ja też jestem tutaj i się bardzo dużo uczę na temat polskiego modelu, ponieważ wyjechałam stąd dosyć dawno i przeszłam szkołę podstawową i średnią w Polsce i też nauczycielskie kolegium języków obcych, ale jakby zupełnie nie wiem, co się dzieje teraz w Polsce. Dlatego cieszę się, że tu jestem, bo to ściąganie i czy nauczanie, uczenie się powinno być wzajemne zdecydowanie.
Na pewno warto zainwestować chyba bardziej niż w system, to w budowanie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. To będzie na pewno najważniejsze.
I to będzie ta rewolucja, która się w edukacji dokona. Dziękuję pięknie. Rozmawiałem z Magdą Karjalainen z Uniwersytetu w Oulu i Sławomir Monkiewiczem z International School Vantaa. Dzisiaj w magazynie rozmawiamy o fińskiej edukacji na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Odbywa się konferencja Fiński model edukacji, budowanie sieci współpracy. Tę konferencję zorganizowały SocLab, Laboratorium Badań i Działań Społecznych, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Konsulat Honorowy Finlandii w Białymstoku. A ze mną jest pani dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego Nomen Omen w Nędzy, czy to oznacza nędzę polskiej oświaty, pani Maria Czerwińska. Co może z tego fińskiego modelu zaczerpnąć i zastosować w naszym systemie edukacyjnym?
Ja to właśnie wcześniej w swoim wystąpieniu powiedziałam, że kiedy zostałam dyrektorem i postawiłam na swój rozwój, to na jednym ze szkoleń usłyszałam, że w Finlandii trudniej zostać nauczycielem niż prawnikiem. I tak sobie pomyślałam, to jest chyba clue tego sukcesu, który oni odnoszą. Więc nie naśladując bezpośrednio tego modelu, postanowiłam, że razem ze swoim gronem musimy się rozwijać, musimy się doskonalić, musimy współpracować. No a to budowanie współpracy to jest niestety proces, do którego niektórzy powiedzmy weszli z zachętą, a inni z takim oczywiście przymrużeniem oka i tradycyjnie można powiedzieć z oporem. Ten proces trwa już 10 lat. Bardzo dużo nauczycieli weszło w ten proces, dokonało zmian w swojej pracy, patrzy ze zmieniającym się jak gdyby odbiorem na to, jak zmieniają się nasi uczniowie, bo ten sposób i model pracy, który promowaliśmy powiedzmy i sprawdzał się 2-3 lata temu, niestety przy uczniach, które do nas w tym roku szkolnym, na przykład, którzy do nas w tym roku szkolnym przyszli, to już nie jest to samo. Czyli my musimy mieć tę świadomość permanentnego rozwoju, permanentnego dostosowywania się do uczniów. No nie oczekujmy, że oni się do nas dostosują. Tym samym co? Nowoczesne technologie, trzeba uczyć ich świadomego wykorzystywania. One nie zastąpią nauczyciela, one nie zastąpią przekazywanej wiedzy, ale mogą wspomóc, uaktywnić, zaangażować uczniów. Więc przy tworzeniu tego zespołu z mojej strony też ważna była motywacja. I tak jak powiedziałam tu na wystąpieniu, niekoniecznie motywacja finansowa, bo wszyscy doskonale wiemy, że jest to bardzo krótkotrwała jak gdyby marchewka i zachęta. Na pewno nie przymus. Trzeba dobrze zdiagnozować swoich nauczycieli. Ja podzielam nauczycieli nie tyle, że w mojej szkole, ale ogólnie na trzy takie grupy. Obserwatorzy, na których nie działa ani zachęta, ani przymus. Rzemieślnicy, wśród których można mieć i mistrzów, i czeladników. No i chyba ta grupa najbardziej pożądana to pasjonaci, którzy są siłą napędową szkoły. No i teraz trzeba by sprawić, żeby wszyscy z tych grup szli o piętro wyżej. Oczywiście można to sprawić, można być w tym procesie, nie zawsze się to osiągnie. Ja myślę, że u mnie zdecydowana większość poszła na wyższe podium. No i to przekłada się kaskadowo na motywację uczniów. Jeżeli uczeń spotyka się z nauczycielem, który mu się chce, który nie przychodzi do pracy za karę, który wymyśla nowe sposoby prowadzenia zajęć, który nie boi się nowych wyzwań, ale który też wie, że coś może nie wyjść i otwarcie przyznaje się do tej porażki i ta porażka jest dla niego okazją do uczenia się i do zmiany swojego sposobu pracy, no to ten uczeń się otwiera, jest taki sam.
Czy wzorem fińskiej szkoły powinniśmy zlikwidować zera, jedynki i dwójki, tylko zacząć od czwórki i jeszcze rozszerzyć tę skalę w górę, po to, żeby jednoznacznie nie oceniać ucznia, nie tworzyć takiej grupy tych z oślej ławki, tylko no, znaleźć w tym uczniu tę dobrą cechę, na co nastawiona jest fińska szkoła z jednej strony, no a z drugiej zaufanie do nauczyciela. Czy to też jest, czy to da się stworzyć, zmienić w polskiej szkole?
No powiem tak, no ten system oceniania jest jak gdyby systemem odgórnym, ale równolegle do tego systemu sumującego zaczyna funkcjonować od wielu lat i w wielu szkołach tak zwane ocenianie kształtujące. To jest właśnie ocenianie, które opiera się na kilku strategiach uczenia się. W pierwszej strategii podajemy cele, kryteria oceniania. My uczymy odpowiedzialności ucznia za podejmowaną działalność lub niepodejmowaną działalność. No a zniesienie wszelkich ocen to wymagałoby też dużej pracy z rodzicami. Niejednokrotnie znam sytuację, kiedy uczeń dostał informację zwrotną, co umie, czego nie umie, a ze strony rodzica jest pytanie, no ale na ile to jest? Mimo wszystko rodzice żądają tej oceny sumującej, więc tutaj taka jak gdyby duża praca przed nami, bo mamy jak gdyby przyzwolenie prawne na stosowanie takiego rodzaju oceniania, ale to jest zmiana mentalności, która może potrwać bardzo długo.
I to nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców.
Oczywiście. Gdzieś też mi się bardzo podobało takie powiedzenie i zapytanie, które bardzo często rodzice kierują do uczniów. Co dzisiaj dostajesz w szkole? Na co powinien, takie dziecko powinno rodzica zapytać, a ile dzisiaj zarobiłeś?
No, to ciekawe.
To jest na tej samej zasadzie, tak? Mierzymy taką miarą, czy dobrze, czy źle. Teraz jeszcze zależy, jak każdy ma swoją indywidualną jak gdyby opinię na temat tego, co jest 4, co jest 3 i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli mamy tą ocenę sumującą, to mimo wszystko ta informacja zwrotna, bo 4, umiesz na 4, ale coś tam umiesz, czegoś nie umiesz, więc warto to obudować taką właśnie przekazem tych mocnych i słabych stron.
A co z pracą w grupach, co z pracą taką sieciową? Bo współczesna gospodarka wymaga takich umiejętności. Są na przykład firmy, które są rozlokowane na całym świecie i współpracują tam zespoły ze sobą przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki. Czy tego rodzaju umiejętności również powinniśmy kształtować, rozbudowywać wzorem fińskiej szkoły?
Jak najbardziej. Sama na przykład z nauczycielami moimi stosuję pracę w chmurze. Bardzo to ułatwia czas. Wykonujemy zadania wtedy, kiedy mamy na to czas i kiedy mamy na to ochotę, bo to też trzeba dodać, że to jest bardzo ważne. No i też przekładamy to na naszych uczniów. Ja na przykład zbudowałam stronę internetową dla nauczycieli, dla uczniów, na której polecam pewne narzędzia edukacyjne, opisuję je szczegółowo, podaję przykłady. Także wiemy, że nasi uczniowie bardzo dużo czasu spędzają w internecie, ale zazwyczaj jest to na rzeczach łatwych, przyjemnych, niewymagających myślenia. Także chcemy im pokazać, jak mądrze korzystać z internetu, ale z drugiej strony mamy świadomość, że jest to nieodłączny czynnik ich życia, że tego już nie wyeliminujemy. W wielu szkołach na przykład zdarzają się nadal zakazy używania telefonów komórkowych. Ja uważam, że jest to zakaz, którego my nie jesteśmy w stanie wyegzekwować. Po co zakazywać? Jak można pokazać, jak mądrze to używać? U nas w szkole jest na przykład przyzwolenie na używanie telefonów, oczywiście w celach dydaktycznych, z całym zastrzeżeniem o nagrywaniu kogoś, robieniu zdjęć, upublicznianiu ich i tak dalej.
Czyli nowoczesne technologie, no ale tylko 5000 polskich szkół ma szerokopasmowy internet. Jak jest u Pani z dostępem do sieci? Czy obecne nakłady na edukację w Polsce wystarczą na zbudowanie takiej dobrej szkoły, czy trzeba znacznie zwiększyć finansowanie?
Powiem tak, nie od razu Kraków zbudowano. Jak w 2009 roku wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, to ja nie miałam w 20 klasach od razu komputera. Tak tradycyjnie wypełnialiśmy kartę do skanera i tak dalej. Były pieniążki i kupowały się kolejne komputery, więc ja myślę, że krok po kroku można dojść do pewnego etapu. No i trochę cierpliwości, no i też powiedzmy szukania, nie chciałabym powiedzieć sponsorów, ale różnych projektów, które finansują do doposażenie szkoły.
Czyli współczesna technika da się zaprząc do obecnego systemu edukacyjnego, obecnych programów nauczania?
Jak najbardziej, tylko tak jak mówię, pamiętajmy, że nie jest to cel i środek sam w sobie, ale ma to być coś, co towarzyszy uczeniu. I z drugiej strony nie szukajmy też na siłę takiego urozmaicenia zajęć, bo my wiemy, że nasi uczniowie co chwilę są bombardowani przez różne bodźce. Spróbujmy ich też nauczyć czasami tylko słuchania. Ja wiem, że to jest stara metoda, ale fragmenty tylko skupienia się na słuchaniu są bardzo ważne, bo powoli ta umiejętność zaczyna zanikać. Ja idąc czasami na obserwacje zajęć w małych klasach, to tak patrzę, jak wygląda to nauczanie. Mamy e-booki, w którym jest piosenka, w którym jest wierszyk, w którym coś tam się dzieje, obrazki zmieniające się, filmy i tak dalej. I sobie myślę, no uczniu, jak ty przyjdziesz do mnie za 5 lat, czym ja cię zaskoczę? Także pamiętajmy, że trzeba dobrze równoważyć te metody. Tą nowoczesność z tą sprawdzającą się czasami tradycją.
No mnie trochę, nie powiem, że oburza, ale czuję wielki brak, jak przyglądam się współczesnej szkole, że mało dzieciaki się uczą na pamięć, że tylko liczą na to, że znajdą tekst w internecie, że nie próbują wystąpić i tego rodzaju umiejętności.
To tutaj ma pan rację, szkoła przestała być dla nich jedynym źródłem informacji. A ja myślę, że czasami taki trening pamięci jeszcze nikomu nie zaszkodził.
Dziękuję. Nam również. Rozmawiałem z panią Marią Czerwińską, dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego w Nędzy. Kłaniam się, dziękuję pięknie i również kłaniam się naszym słuchaczom. Starałem się dzisiaj przybliżyć państwu fińską edukację, która się zmienia. Okazuje się, że sporo rzeczy można stamtąd zaczerpnąć, ale też wzmocnić, co najważniejsze, te elementy, które są dobre w polskim systemie edukacyjnym. Lech Pilarski, Polskie Radio Białystok.